Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Witam Was w trzeci dzień świąt Bożego Narodzenia. Tak się dobrze złożyło. Amerykanie świętują ponad jeden dzień. Nam w tym roku kalendarz pomógł świętować trzeci dzień z rzędu. Jest to wielki przywilej, bo faktycznie jest co świętować. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez niej powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. To w ostatnich dniach świętujemy, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Ciężko to pojąć, ciężko to tak naprawdę zrozumieć. I to jest piękne, że przez całe lata możemy się nad tym zadziwiać. I myślę, że rozumieć, mam nadzieję, rozumieć więcej i więcej z dnia na dzień, ale to i tak pozostanie tajemnicą, aż go w końcu ujrzymy twarzą w twarz. Dobry to czas, ten świąteczny czas, żeby pochylić się nad tym faktem właśnie, że przyszedł na świat. Zaśpiewamy teraz pierwszą pieśń o błogosławionym. Zaśpiewaliśmy o czasie narodzenia. Nie wiem, czy znaliście tą pieśń? Mimo, że z pielgrzyma, muszę przyznać się, że pierwsze słyszę. Ale dobry czas, właśnie błogosławiony czas. I chciałbym, żebyśmy też o tym dzisiaj myśleli w ten sposób, że to jest błogosławiony czas, ten czas narodzenia Pańskiego, skutki czego odczuwamy do dzisiaj i możemy korzystać z tego. Prowadzenie nabożeństwa, czy prowadzący nabożeństwo ma taki przywilej, że może zabrać głos z tego miejsca, natomiast niekoniecznie potem się pamięta, co mówił. Wiem, jak to jest. Czasem kazania zazwyczaj staram się pamiętać. Próbuję czasem sobie przypomnieć, co prowadzący w Warszawie mówił. I nieraz graniczy to z cudem, żeby sobie przypomnieć, o czym mówił. Więc nie chcę zabierać za dużo czasu na początek. Jedna myśl, zachęta na początek, jak będziemy zaraz w czasie modlitwy i uwielbienia będziemy dalej śpiewać, będziemy się modlić. Jedna myśl, która przyszła mi wczoraj i wraca co jakiś czas, to też wybrzmiewało ostatnio i nie w niedzielę, tylko w piątek, jak byliśmy na nabożeństwo. Łatwo przychodzi nam prosić o wiele rzeczy Pana Boga i robimy z Niego taką maszynkę nieraz, żeby spełniał nasze prośby. I nie ma pewnie w tym nic złego, bo i Słowo Boże nas uczy, że jeżeli ktoś potrzebuje, niech prosi. Ale problem jest z tym dziękczynieniem, żeby Panu Bogu też podziękować potem za to, co się wydarzyło w naszym życiu. Jest przypowieść o 10 trędowatych, gdzie jeden wrócił i podziękował. I Jezus mówi, czy nie 10 was było? Jakiś czas temu, w środę, już pewnie parę lat temu, oglądaliśmy serię takich wykładów o krzewie winnym, nie pamiętam do końca, jaki był tytuł tego, ale to było o krzewie winnym i jedna myśl mi z tego została. Ten pastor, czy wykładowca, nie wiem kto to był, ale kiedy opowiadał, jedną taką zasadę, podzielił się swoją zasadą i to nie jest jakoś tam teologicznie uprawnione, że w ten sposób musimy postępować, ale praktyczna zasada. On mówi, że ma zasadę 10 palców, że kiedy wieczorem się kładzie ręce na kolanach w ten sposób i stara się zawsze za 10 rzeczy Panu Bogu podziękować i w ten sposób sobie liczy. I w ten sposób pobudza się do tego, żeby poszukać tego, bo mamy za co dziękować. Jeżeli Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujmy, że za wszystko mamy dziękować, wzywa nas do tego, no to 10 rzeczy się na pewno znajdzie. I to mi wczoraj wieczorem przyszło. Dzisiaj też o tym myślałem, kiedy paliłem w piecach, że mało jest we mnie tej wdzięczności i chciałbym właśnie ten czas dzisiejszego nabożeństwa, ten poranek, was do tego zachęcić i sam wykorzystać ten czas, kiedy będziemy mieli podczas śpiewania pieśni, podczas modlitwy, żebyśmy pomyśleli właśnie w ten szczególny czas, w ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, kiedy świętujemy, że Chrystus przyszedł na świat, za co możemy podziękować Panu Bogu. Oczywiście dziękujemy Mu za to, że się pojawił w naszym życiu, że pojawił się w historii świata, ale też jest wiele innych naszych konkretnych rzeczy, za które winniśmy dziękować. Do tego was zachęcam. Powstańmy teraz. Zacznijmy ten czas nabożeństwa też od wspólnej modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy stać dzisiaj na tym miejscu, Panie. Za to, że możemy mieć ten błogosławiony czas, Panie. Kiedy świętujemy Twoje przyjście, Panie, kiedy możemy nasze myśli kierować, Panie, kiedy mieliśmy trochę więcej wolnego czasu od pracy, Panie, od obowiązków, od szkoły, gdzie możemy myśleć o Tobie, Panie. Ja Ci dziękuję za wiele rzeczy, które od Ciebie otrzymałem, Panie. Dziękuję Ci za zdrowie, Panie, dziękuję Ci za rodzinę moją, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś prawdziwą światłością, Panie, za to, że mogę tego doświadczyć, Panie, za to, że poznałem Cię, Panie. A przede wszystkim dziękuję Ci za to, że mogę nazywać się Twoim dzieckiem, Panie, ze względu na Jezusa Chrystusa. Trudno mi to pojąć, Panie, ale chcę Ci oddawać za to chwałę, Panie. I chcę, żeby dziękczynienie dzisiaj płynęło z mojego serca. Kiedy będziemy śpiewać, Panie, jeszcze dalej pieśni, to pomóż też, żebym pamiętał, Panie, o tym. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś niepojęty, Panie, i że wciąż mnie zadziwiasz swoją łaską, Panie Jezu, że już nie jesteśmy pod zakonem, Panie, ale że jesteś łaskawym Bogiem. Jesteś chętny, Panie, by udzielać tej łaski, Panie, by wybaczać, że Twoja ofiara, Panie, zmazała wiele grzechów i wiele upadków i że wciąż możemy do Ciebie przychodzić, Panie Jezu. Dziękuję Ci też za to miejsce, w którym możemy się gromadzić, Panie, za to, że dałeś, Panie, nam takie miejsce, w którym możemy się zbierać, Panie. Chociaż jeszcze nie wszystko jest może komfortowe, Panie, ale widzimy to oczami wiary, że to jest miejsce, które Ty dałeś dla naszego zboru i też chcemy Ci dziękować za to, że nie musimy się błąkać, Panie, wynajmować sali, Panie, rozkładać sprzęt co chwilę, Panie, ale że jest to jedno miejsce, Panie, że mamy adres w tym mieście, Panie. Dziękuję Ci za to, że postawiłeś nas, Panie, na Olszynce i że możemy też tutaj świadczyć, Panie. Bądź za to uwielbiony, Panie Jezu. Bądź teraz obecny podczas tego nabożeństwa tutaj wśród nas. Zapraszamy Cię, Panie Jezu, do naszych serc, Panie. Prosimy, żebyś też przemawiał, Panie, dzisiaj do nas poprzez Twoje słowo, podczas pieśni też, Panie Jezu, poprzez te pieśni, żebyśmy mogli się wzajemnie budować, Panie, i wzajemnymi modlitwami, Panie. Amen.
Amen.
Thank you.
Dziękuję Ci za Twoją miłość. Panie, dziękuję Ci za Twoje łaski, Panie. Prosimy Cię teraz o to, żebyś działał wśród nas dzisiaj tutaj, gdy się zbieramy, Panie, żebyś w swoim duchu tutaj był, Panie, z nami, abyś dotykał naszych serc, Panie, mojego serca, żebyś dotykał, Panie, abyś posyłał do nas słowo, Panie, dzisiaj. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jego łaskę, za to, że możemy zawsze się skryć w Jego ramionach, w cieniu Jego skrzydeł. Panie, dzięki Ci, Panie, za to, że Ty przyszedłeś na ziemię, Panie, że urodziłeś się, Panie, uświadomiłeś, Panie, człowieka, Panie, żeby umrzeć za nasze grzechy, Panie. Dzięki Ci za tę łaskę, Panie, że Ty nam dajesz zbawienie, Panie. Chwała Tobie, Jezu, Panie. Dzięki Ci, Panie, że zawsze u Ciebie możemy znaleźć schronienie, Panie. Zawsze w swoich krzyżach, Panie, w skrzyżowaniu sobie możemy znaleźć ukojenie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie. duszo moja Pana. Chwalić będę Pana, póki żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu Jego.
Zwłaszcza siostry nasze, po co było świąteczne sprzątanie? Było w ogóle? Jakieś było, no nie? A po co było to świąteczne sprzątanie? Żeby w naszych mieszkaniach było przyjemniej, czysto i przyjemniej, żeby było. Prawda jest, że niektórzy ludzie żyją w ogromnym bałaganie. W ich pokoju, w ich mieszkaniu. Byłem kiedyś listonoszem i wiem coś na ten temat, że do niektórych mieszkań nie można było wręcz wejść, aż dławiło człowieka z powodu tego, jak tam było. I tacy ludzie żeby tak trochę przyjemniej czasu spędzić, albo się wybierają do kogoś gości, albo idą do jakiejś kawiarni nastrojowej gdzieś tam i za 5 zł piją kawkę i sobie w nastroju, w przyjemnym miejscu leci muzyczka, jest czyściutko, jest przystrojone, spędzają czas i wracają potem do tej swojej nory i tak żyją całymi latami. Niektórzy ludzie mają też w swojej własnej duszy ogromny bałagan i chaos. I co robią? Udają się do kościoła, żeby trochę pogody ducha zaczerpnąć od innych, bo się inni uśmiechają, bo inni są serdeczni, bo tu was w zborze taka miła atmosfera jest, tak jest przyjemnie, taka życzliwość, w ogóle dziwne. No i miło tak trochę spędzić jest z wami czasu. Ale do własnej duszy Pana Jezusa jakoś nie zapraszają, żeby w ich własnej duszy też tak się zrobiło pogodnie. Weźmiemy dzisiaj pod lupę nasze własne serce, nasze ciało, nasz dom i rodzinę i nasz zbór. Weźmiemy te miejsca i zastanowimy się, czy są to miejsca przyjemne. Czy są to miejsca przyjemne dla Pana. A poselstwo naszego dzisiejszego nabożeństwa brzmi: niech u nas będzie Panu Jezusowi przyjemnie. Niech będzie Mu przyjemnie w nas, pośród nas. A więc najpierw nasze serce. Serce, to nie rozumiemy, że to jest pompa, która pompuje ileś tam litrów krwi na godzinę. I serce, według Biblii, to jest ośrodek naszych myśli, naszych pragnień, naszych postaw. To jest to miejsce, gdzie się wszystko odbywa tak naprawdę. Miejsce, które świadczy o naszej osobowości. Pismo mówi, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Tak się modlił apostoł Paweł o wierzących w Efezie. I to jest wolą Bożą i pragnieniem Bożym i celem przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat, żeby On zamieszkał w naszych sercach. Zgadzacie się z tą myślą? Wielu z nas ma świadectwo, że On mieszka w naszych sercach. Ale Pan Jezus kiedyś powiedział, że w tym sercu ludzkim, normalnie rzecz biorąc, nie jest za przyjemnie. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Więc naturalnie rzecz biorąc, serce nie jest miłym miejscem do zamieszkania. To tak mniej więcej trochę jakśmy tutaj weszli pierwszy raz. Oj, ci bracia, którzy tu byli, którzy odkręcali drzwi przykręcone różnymi wkrętami, to wiedzą, jak tu było. To nie było miejsce miłe do zamieszkania. Trochęśmy już je ogarnęli. Ale gdy Pan przychodzi do nas w swojej miłości i łasce, to nie widzi tego miejsca bardzo przyjemnego. Patrzy i nie jeden by się wycofał. To za duże bagno, za dużo jest tego brudu. To takie skalane miejsce. Lecz Pan Jezus się nie zatrzymał. Pan Jezus, On jest niesamowity. Postanowił zamieszkać w naszym sercu. Chce zamieszkać w naszym sercu. Apostoł Paweł, człowiek już nawrócony, człowiek już znający Chrystusa, wyznał kiedyś: wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Miał świadomość, że nie ma w nim dobra. Dopiero gdy człowiek naprawdę zaprosi Jezusa do serca i gdy Jezus zamieszka w tym sercu, wtedy zaczyna się robić porządek. Wtedy On wprowadza swój ład. Nie wiem, czy niektórzy zetknęli się z taką broszurą kiedyś, Serce Człowieka. I taki rysunek, pamiętacie, ile tam tego świństwa było. I przychodzi Jezus, a to świństwo ucieka na boki. I Pan Jezus, potem jest następny rysunek, jak Pan Jezus zamieszkał w sercu. Prosta ilustracja, ale niechby była to ilustracja tego, co stało się, co się dzieje z każdym z nas, gdy Pan Jezus w naszych sercach zamieszkuje. Pan Jezus kiedyś, mówiąc o uwolnieniu człowieka od ducha nieczystego, mówił o tym, jak to właśnie taki porządek następuje we wnętrzu człowieka. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Na tym się chciałem tylko teraz skupić, że następuje taka zmiana, że nawet zły duch jest zaskoczony. Wymiecione, przyozdobione miejsce, czyli wnętrze człowieka. I chciałbym, żebyśmy tak przez chwilę spróbowali się zastanowić, jakie myśli i emocje nosimy w swoim sercu. Dzisiaj rano, nie żeby tam sięgać głęboko w przeszłość, ale dzisiaj, ale teraz. Wyrzućmy z naszego serca wszystko, co je zaśmieca. Wyrzućmy ze względu na Pana Jezusa. Słowo Boże mówi, Synu mój, daj mi serce swoje. Daj mi serce swoje. Ja zrobię tym sercu właściwy ład. Niech nasze serce, przyjaciele, w całości będzie oddane Panu Jezusowi. Niech nie będzie tak, że dajemy Mu tylko lewą albo prawą komorę, ale są zastawki i tam dalej już nie ma wejścia, bo tam schowaliśmy nasz bałagan. Jak to czasem w domu bywa, no nie, jest salon, jak goście, szybko sprzątamy, ale nie daj Boże, żeby otworzył drzwi od tego czy tamtego pokoju, bo tam jest wszystko. Niech On weźmie całe nasze serce, niech tam wejdzie głęboko, bo On godzien jest tego, żeby Mu było w naszym sercu przyjemne, tak czy nie? Godzien jest tego. I nawet jeśli przez wiele lat smutno mu było czasem i ciężko wytrzymać, bądźmy mu wdzięczni, że nas nie zostawił, nie poszedł sobie do przyjemnej kawiarni, tylko został, zamieszkuje w nas i chce tej zmiany. Nasze ciało. Weźmy teraz nasze ciało. Różne ono jest, ma różną wagę, różną długość i szerokość i objętość. Ale każdy z nas, dopóki chodzimy po tej ziemi, żyje w ciele. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. To do wierzących. Do tych, którzy już się narodzili na nowo. Do tych, którzy byli w zborze w Koryncie i do tych, którzy są w zborze w Gdańsku. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, mówi Słowo Boże. W liście do Rzymian czytamy, żebyśmy nie czynili starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Tak, wielu ludzi tak mocno się troszczy o swoje ciało, ale żeby zaspokoić jego pożądliwości, żeby zaspokajanie pożądliwości sprawiało przyjemność, To ciało musi mieć dobrą kondycję, żeby zaspokajać swoje pożądliwości. Jak ciało jest w złej kondycji, no to już tej pożądliwości niewiele dają przyjemności. Więc niektórzy czynią wielkie starania o ciało, żeby zaspokajać pożądliwości. Chwytacie myśl? Ale Pismo mówi, żeby w tym celu nie czynić starań o ciało. Co nie znaczy, że nie trzeba w ogóle czynić starań o ciało. Trzeba o ciało zadbać. Trzeba zadbać, skoro jest to świątynia Ducha Świętego, no to trzeba zadbać. Trzeba zadbać o czystość, o higienę osobistą. No bo jak Duchowi Świętemu takie mieszkanie dawać, że zionie z ust? Jak to Duchowi Świętemu dawać takie mieszkanie zadymione i tam Duchu Świętym? No jak Duch Święty może w takim miejscu przebywać, że musi ciągle wietrzyć i to się nawet nie da wywietrzyć, bo tam głęboko to jest? Jak trzeba czynić starania o ciało, żeby ci, którzy obserwują też z zewnątrz, widzieli, że to jest przyjemne miejsce do mieszkania dla Ducha Świętego. Zgadzacie się z tą myślą? I możemy. I w każdym wieku, czy to mężczyźni, czy kobiety, powinniśmy dbać o to ciało w takim rozsądnym stopniu, tak żeby wyrażać w ten sposób to, że Duch Święty zamieszkuje, że to jest świątynia Ducha Świętego. Trzeba też zadbać o przyozdobienie naszego ciała. W jaki sposób? Ozdobą waszą. Niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Więc jeśli spojrzymy na jakieś ciało i to ciało jest obwieszone i tak dalej, ale czemu to, a czemu tak, a czemu... To jest złe świadectwo, to smutno jest Duchowi Świętemu, że w takim domku mieszka. Ale jeśli na zewnątrz tego ciała objawia się uśmiech, serdeczność, życzliwość, łagodność, cichość i tak dalej, to wtedy jest to należycie przyozdobione ciało. Prawdą jest, że już nawet nasze własne samopoczucie zależy od kondycji naszego ciała. Niektórzy mówią zdrowym ciele, zdrowy duch, nie? Jakoś jednak ważne jest to, co się dzieje z naszym ciałem. Dlatego też Pan Jezus mówił: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa. Jak to ciało się na święta napcha, że aż się ulewa, to nie jest chyba przyjemne dla Ducha Świętego, że ma taką świątynię. Jak się opije, uważajcie, bo od tego, co się robi z naszym ciałem, zależy też to, jak właśnie my się czujemy. Jacy się ociężali możemy stać właśnie z powodu tego, żeśmy się napchali, żeśmy się napili, nawet do ubikacji się nie chce iść, ojejku, tak ciężko. Straszne, to jest przykre, smutne dla Pana, ponieważ naszym zadaniem jest, żeby to było miejsce przyjemne dla Niego, a więc zachowujące pewną lekkość, pewną kondycję. Więc pytam, jak w naszym ciele czuje się Duch Święty? Pomyślmy przez chwilę. Jak On się czuje w naszym ciele? Czy nie jest zasmucony i uciśniony naszą cielesnością? Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Na miłosierdzie Boże was wzywam. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Niech to będzie miłe miejsce dla Pana. Oczywiście nie będziemy uduchawiać ciała. Ciało jest ciałem, wiadomo, to nie trzeba tego chyba mówić. Ale możemy zadbać ze względu na Pana o to, żeby to ciało było miejscem przyjemnym dla Pana. A teraz nasze mieszkanie i rodzina. Trochę o tym. Jesteście gotowi pomyśleć trochę o tym? Wiadomo, jak u nas jest. Każdy wie, jak jest w naszej rodzinie, jak jest w naszym domu. Może najpierw parę słów o czystości i o porządku. Uśmiechamy się, niektórzy się lekko uśmiechają, niepewnie się uśmiechają. Jest takie powiedzenie, pokaż mi, jak mieszkasz, a powiem ci, kim jesteś. Mądre powiedzenie, bo ono coś tam mówi, nie zawsze oczywiście i nie w pełni. Prawdą jest, że nie musi być bogato i wystawnie, ale czysto. To powinno być, nie? Może być. Nawet bez wielkich pieniędzy można utrzymać czystość. Szedłem kiedyś koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. I ja tu dodam, i bałagan cię zajmie. To nie posprzątane, tamto nie wymyte, tamto nie powieszone, tamto przewrócone i tak jakoś nie ma czasu tego zrobić. I tak szybko obrośniesz. Miałem zamiar pokazywać wam parę fotografii, jak mogą wyglądać mieszkania, ale mamy swoje. Przecież pokazywać jakieś tam bałagany inne. Chodzi o to, że nasz dom, nasze mieszkanie, już nawet wejście do mieszkania, ono świadczy o tym, kto tam w środku mieszka. I rzecz w tym, żeby Panu Jezusowi było przyjemnie w naszym mieszkaniu. Żeby Mu było przyjemnie tam, gdzie w tym naszym pokoiku, gdziekolwiek mieszkamy. Chrześcijański dom cechuje się pracowitością, troską o czystość i o porządek. Prawda? Tak ma być. Tak ma być. Jeśli tak nie jest, to jest coś do zrobienia. Dlatego o tym też rozmawiamy. Po drugie, jeśli chodzi o nasz dom, rodzinę, ważną rzeczą jest zgoda wśród domowników. Czy to jest dwóch domowników, czy trochę więcej, czy całkiem dużo, to powinna cechować naszą rodzinę, nasz dom, zgoda. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwa, czytamy w Psalmie 133. Pomyślmy, jak pod tym względem wygląda nasza rodzina, nasz dom. Czy czasem ludzie zza ściany nie słyszą, jak rozmawiamy? Normalnie, jak rozmawiamy, to nie słyszą, bo ściany nawet w blokach PRL-owskich są takie, że normalnej rozmowy nie słyszą. A jednak czasem coś słyszą. Słyszą, jak my się nawzajem pięknie nazywamy, jak się odzywamy, tak czasem. Słychać rzecz w tym, żeby w naszej rodzinie, w naszym domu, z naszego domu takie odgłosy nie wychodziły. Bo to ma być miejsce przyjemne dla Pana. Jak On przychodzi do nas, to chcę widzieć, jak my ze sobą rozmawiamy przyjemnie. Każdemu ojcu, matce jest przyjemnie, jak widzi, że jego dzieci ładnie ze sobą rozmawiają, sympatycznie ze sobą rozmawiają. Ale jak się kłócą, zajedziesz, jejku, Boże, jak ja was wychowałem. Nie udało mi się was wychować. Co się dzieje? Się nie możecie pogodzić ze sobą. Przykrość wielka. Panu Jezusowi jest bardzo przykro, jeśli my, Jego dzieci, bo teraz mówimy o chrześcijańskich domach, nie mówimy o ludziach bezbożnych, to już z ich sprawa, ale mówimy o naszych chrześcijańskich domach. Inna sprawa ważna, jeśli chodzi o nasz dom, o naszą rodzinę, to gotowość do gościnności. Gotowość, żeby przyjąć gościa. Gdyby tak raz niespodzianie Jezus przyszedł do ciebie w gości, ciekawym, jakbyś go przyjął i jakbyś u siebie ugościł. O wiem, swój pokój najlepszy oddałbyś gościowi takiemu, najlepsze potrawy ze stołu dawałbyś na talerz jemu. Bez końca byś go zapewniał, jaki to honor i zaszczyt, że on do twego domu jako gość wstąpić raczy. Lecz powiedz mi, bracie, szczerze, wybiegłbyś mu na spotkanie, gdybyś zobaczył, że idzie niespodziewanie? Czy nie musiałbyś się przebrać, nim byś go wpuścił do domu i wyjąć Biblię z ukrycia, schować coś pokryjomu? Wpuściłbyś Jezusa od razu, czy najpierw musiałbyś schować pewne pisma, przeboje, śpiewniki powyjmować? A gdyby zechciał zostać w tym domu na długie, długie dni jeszcze, czy może westchnąłbyś z ulgą, że poszedł sobie nareszcie? Tak, warto się zastanowić. Jakbyś się, bracie, zachował, gdybyś tak raz niespodziewanie Zbawcę w swym domu przyjmował? Dom, nasza rodzina, nasze mieszkanie to miejsce, w którym Pan Jezus powinien mieć cały czas prawo, klucze do naszego mieszkania, w zasadzie być stałym domownikiem w naszym mieszkaniu. Pismo mówi: gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Wciśnie mi się obraz Abrahama, jak kiedyś przyszedł do niego Pan, żeby powiedzieć o tym, co ma zamiar zrobić z Sodomą i tak dalej. Jak Abraham się od razu uwinął, no nie? Jak szybciutko tam, to kość, lądko, jedzonko i szybko, po prostu to jest to. Chodzi o taką gotowość. Ze względu na Pana Jezusa nasze miejsce zamieszkania, nasza rodzina powinna być takim miejscem, w którym zawsze gość jest mile widziany i od razu przyjęty, że nie trzeba wcześniej się umawiać, że nie trzeba wyzwaniać, anonsować wizyty, ustalać, czy można was odwiedzić. Być gotowym. Wiem, że to w dzisiejszych czasach coraz bardziej zanika, ale miłe są takie miejsca, Panu Jezusowi szczególnie miłe, gdzie zawsze gość jest mile witany. Pan Jezus nie jest naszym świątecznym gościem, bracia i siostry. On powiedział: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc chodzi o to, żeby nasz dom, nasz pokój, nasze mieszkanie, nasze podwórze było utrzymane w takim stanie ducha również, żeby sprawiało to przyjemność Panu. Jasne to jest, co mówimy? A teraz nasz zbór. Pismo poucza nas, że potrzebna jest należyta troska o dom Boży, o zbór, aby był miłym miejscem dla Pana Jezusa. Potrzeba mądrego kierownictwa, gdy jest mowa o starszych zboru, którzy mają kierować zborem, to jednym z kryteriów jest to, żeby taki ktoś umiał zarządzać dobrze własnym domem, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Jeśli w jego własnym domu jest bałagan, o czym wcześniej mówiliśmy, nieporozumienia, rozdarcie i tak dalej, to jak taki człowiek może mieć na pieczy Kościół Boży? Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Czyli zbór pański ma być miejscem, który jest należycie prowadzony, kierowany, czytamy w nauce apostolskiej. I to nie jest obojętne, czy w zborze będzie tak, czy siak. Dla niektórych ludzi to jest obojętne. Będzie jak będzie. Najważniejsze, żeby u mnie było w porządku. A w zborze Jakoś to będzie. Te 2 godziny wytrzymam nawet bez krzesła. Nawet jak będzie zimno, jak będzie brudno, to ja tam wytrzymam. Ja nie muszę. Mi nie potrzeba. Ale dla Pana naszego nie jest to obojętne. I dla nas nie powinno być obojętne, jak będzie w zborze, ponieważ Pismo mówi, starajcie się też zawsze o to, co miłe Panu. Tak zbór w Efezie usłyszał, taką instrukcję otrzymał. Starajcie się zawsze o to, co jest miłe Panu. Więc gdy myślimy o naszym wspólnym domu, o zborze, o społeczności, o miejscu zgromadzeń, to powinniśmy mieć na uwadze. Wszyscy powinniśmy mieć to jakoś na sercu. Oczywiście nie chodzi tylko o zewnętrzny wygląd, jak najmniej może chodzi o zewnętrzny wygląd, ale chodzi o tę atmosferę, jaka panuje w zborze Chrystusowym. Że ma być tutaj atmosfera równości i braterskiej miłości między nami. I siostrzanej też oczywiście. Bo co z tego, że bracia będą się miłować, a siostry będą się kłócić? To co? Ciśnie mi się taki przykład, nie powiem kto, o kogo chodzi, ale tak, bracia w miarę żyją dobrze, ale ich żony nie mogą. No i co, i rozdarta rodzina, bo bracia może by zechcieli razem, ale żony się po prostu nie cierpią. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Nie czyńcie różnicy, to znaczy tam w kontekście jest, że bogatszy to nie powinien być lepiej traktowany niż uboższy, ładniej ubrany niż ten skromniej. Nie wolno w zborze takiej różnicy robić. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Szacunek wzajemny między wierzącymi. Miłość braterska. Szczerość. To ma cechować zbór. Atmosfera zgody i jedności. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Jest to możliwe? Czy to jest prawidłowe? Ktoś powie, to co to by było? Tak w Korei Północnej jest, że wszyscy tak. A my tutaj jesteśmy wolni, każdy myśli co innego, każdy powie co innego, każdy zrobi inaczej. To jest prawdziwa wolność. I się nie możemy... Nie, widać, że w tym duchowym znaczeniu ma być tak, że jesteśmy jedno. I jeżeli się zgadzamy ze sobą, jeśli podajemy sobie rękę, jeżeli mówimy o sobie dobrze, to jest prawidłowo, to jest miło w oczach Bożych. Jeżeli mamy te same myśli, ten sam kierunek, jeżeli chętnie się zgadzamy i mówimy tak, dobrze, to nie znaczy, że nie mam swojego zdania, że jestem jakimś półgłówkiem, który nie potrafi sam czegoś tam wymyśleć, tylko potakuje innym. Tylko po prostu jesteśmy w jednym duchu. To jest prawidłowe. Nie wolno dopuszczać do zboru takiej postawy, że jakby zaszczytem dla kogoś jest to, że inaczej myśli niż pozostali. I nie zgadza się na to, co inni chcą zrobić. To jest obce dla zboru pańskiego. Ma być obce dla zboru pańskiego. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Tak uczy nas Słowo Boże. Nauka apostolska właśnie w tym kierunku idzie, że zbór ma się cechować. To jest enklawa, to jest szczególne miejsce w tym świecie, gdzie ludzie żyją w jedności, w szczerej miłości, gdzie nie ma egoizmu, gdzie jest nastawienie na dobro drugiego człowieka. Tak właśnie ma być w zborze. Generalnie atmosfera życzliwości. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nieraz się może zdarzyć, że ktoś wyrwie się z czymś, powie, zrobi coś nie tak, ale to mamy właśnie przebaczenie, odpuszczenie między sobą. Zgadzacie się z tą myślą? Panu Jezusowi wtedy w zborze jest przyjemnie, jak ma takie dzieci. jak one tak zgodnie działają, kochają się, współpracują, nie wytykają sobie błędów, cieszą się, że są razem. A teraz parę słów na temat wyglądu sali, miejsca zgromadzeń. Czy ma to jakieś znaczenie, żeby to miejsce było schludne, czyste, przyjemne? Ma? Czy dla Pana Jezusa ma? Oto dla ludzi, dla takich większych estetów, bo są ludzie o większym poczuciu estetyki i dla niektórych to mniejsze ma znaczenie, ale dla Pana Jezusa czy ma? Jak miał spożyć ostatnią wieczerzę z uczniami, jest to miejsce, ja je przywołam dzisiaj, bo to jest interesujące, że on posłał swoich uczniów, mówi, idźcie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, za nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. Ot, Panu Jezusowi nie szkoda było słów, żeby poruszyć kwestię, żeby sala była przygotowana i przystrojona. Przecież on miał za chwilę umrzeć. Mógłby przecież w krzakach na wieczerze z uczniami stworzyć. Albo gdzieś w sieni, albo gdzieś tam. Ale on chciał, żeby to była sala przygotowana i przystrojona. To czegoś nas powinno uczyć. Że trzeba nam takiej troski też i o tę sprawę. Że trzeba zadbać o to, żeby miejsce zgromadzeń było czyste. My tu jesteśmy w fazie przejściowej, wybaczcie, że to jest jeszcze miejsce przed remontem, ale szykujemy miejsce, gdzie będziemy mieli czysto i przestronnie i będzie należycie. To bardzo ważne, żeby Pan Jezus widział w nas tę troskę, bracia i siostry, bo Jemu nie było obojętnie i chciałby, żeby i nam nie było obojętnie. On gdy przyszedł do świątyni, pamiętacie, i zobaczył w tej świątyni ten cały bałagan, handel, to się zachował no, szokująco wręcz. Wziął powróz i pogonił. Mamy to opisane w każdej Ewangelii. I powiedział, zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska. I wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom Twój pożera. Czyli Jezus wyraził taką żarliwość, taką gorliwość o to miejsce, o dom modlitwy, o miejsce, że to nie może być tak. Nie zgadzam się z tym. Chodzi o to, że Panu jest miło, gdy Jego dzieci troszczą się o miejsce modlitwy, o miejsce zgromadzeń. Gdy nie jest im obojętne, czy te krzesła będą tak, czy będą brudne, czy będą czyste, czy będzie pajęczyna nad głową, czy jej nie będzie. Że nam zależy, że nam, bo tutaj się zgromadzamy dla Pana. Oczywiście pamiętamy, że to samo w sobie nie jest miejsce święte, ale Pan Jezus dał świadectwo, że On się troszczył. On nawet do detali się tam przyczepił. Nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Nie zgodził się, bo tam sobie ludzie skracali drogę i chodzili przez dziedziniec świątyni z garami różnymi, jakimiś tam naczyniami, a on stanął i powiedział, to jest miejsce do modlitwy, tu nie będziesz tego wprowadzał, tu nie będziesz takich rzeczy robił. Ta żarliwość go wypełniła i pytam, czy jest w nas chociaż trochę tej żarliwości o dom Boży? Czy może każdy gorliwie krząta się wokół własnego domu, własnych rzeczy, ale dom Boży, no tam, jakoś tam będzie. W razie czego jest brat Zdzichu, on tam się zatroszczy, nie? On niech napali, niech nanosi drewna, niech wysprząta, niech pozawiesza wszystko, niech robi, a nam jakoś to będzie. Jak zobaczę, że mi już nieprzyjemnie, za zimno, to sobie pójdę do innego zboru. A co mi to? Na razie jeszcze wytrzymuję. Ale jak mi się nie spodoba, to pójdę. Każdy powinien z nas przyłożyć się do tego. Bo chociaż Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, to prawda. To nie jest Jego mieszkanie. On mieszka w niebie. Ale objawia się w miejscu zgromadzeń swojemu zborowi. I zborowi powinno zależeć na to, by Panu było przyjemnie, żeby to było miejsce przyjemne. Dlatego też wolą Bożą jest, aby Jego dzieci w gorliwości, nie ustawając, płomienni duchem Mu służyli. Płomienny duch. Płomienic, płonie, pali się, duchem pałający, jak jest w starym przekładzie. Pan przez te lata dał nam, czy na te lata dał nam to miejsce spotkań. On wie, jak to było. Niektórzy nawet z nas niedokładnie wiedzą, jak to było na początku, ale On wie. Widzi nasze starania, aby uczynić to miejsce przyjemnym i godnym zgromadzeń chrześcijańskich. Powinniśmy o to zabiegać. Więc zadbajmy o to miejsce. Niech Pan ma przyjemność, widząc, jak się gorliwie krzątamy przy Jego zborze, przy miejscu zgromadzeń zboru. Niech słyszy tutaj radosny śpiew i muzykę. Niech słyszy tutaj to w takiej formie, jak to jest Jemu miłe. Bo chodzi o to, żeby to było miejsce miłe dla Niego. Nie chodzi o to, żeby tutaj zrobić światła, dymy, żeby nam było przyjemnie, bo takie są teraz trendy we współczesnym show-biznesie, czy jak tam, nie? I my też wprowadzimy te elementy, żeby nam było przyjemnie, bo niektórzy bez dymku nie mogą dnia przeżyć, więc nawet w niedzielę na nabożeństwie dymek muszą puścić jakiś. Słowo Boże mówi, żebyśmy oddawali Panu cześć tak jak Mu przyjemnie, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Ale niech to nie będzie tak, że jest wtedy głucho w zborze, że mało kto śpiewa, że jak śpiewamy, to śpiewajmy. Niech serce nasze śpiewa i usta nasze śpiewają. Niech Panu będzie przyjemnie. Pan Jezus jest tu pośród nas i widzi, jak my Go uwielbiamy. I patrzy, a połowa jakby była obrażona na wszystko, na cały świat. Ani ust nie otworzą w śpiewie dla Pana. Czy to nie jest Mu przykro, smutno? Uczyńmy to miejsce przyjemnym dla Pana. Niech On widzi, że my śpiewamy jak pierwszoklasiści. Czy jest jakaś ujma w tym, żeby, jak Pani powiedziała, śpiewamy dzieci teraz, żeby dzieci zaśpiewały? Czy to jest jakaś ujma? Nie, to jest coś przyjemnego. Znaczy, że dziecko przyjmuje taką postawę. Pani nauczycielka powiedziała, że trzeba zaśpiewać i teraz śpiewamy. Jeśli lider prowadzący mówi, teraz śpiewajmy, no to my powinniśmy wszyscy zaśpiewać. Nawet jak tam lekko fałszujemy, żaden problem. Ale niech to będzie miłe dla Pana. Niech rozbrzmiewa to muzyka i śpiew. Niech rozlega się gorliwa modlitwa, bracia i siostry. Gdy jest czas modlitwy, to miejsce powinno aż bulgotać. I tylko prowadzący powinien powstrzymywać i go mówić, no jeszcze trochę, ale już kończymy, bo już trzeba jeszcze Słowa Bożego porozważyć. Panu Jezusowi jest przyjemne, gdy On objawia się. Jak Mikołaj przyjeżdża do klasy, czy tam do domu. Oj, dzieci, ale stoją mądrze, już Mikołaju jeszcze dla mnie, listy do niego piszą i tak dalej. Pan Jezus jest pośród nas, chce usłyszeć, że Go kochamy, że jest dla nas ważny, że cieszymy się, że jest tu między nami, że przybył z tymi swoimi prezentami rozmaitymi, ze swoją łaską. Czyż to nie jest dobra okazja, żeby właśnie w zborze zawrzało wdzięcznością dla Niego, chwałą dla Niego, dziękczynieniem dla Niego, jak dzisiaj byliśmy wzywani na początku. Uczyńmy to miejsce przyjemnym dla Pana. Niech Mu nie będzie smutno, że jest pośród nas, a my się do Niego nie odzywamy. Szanowne osobistości nawet ust nie otworzą. Ja w duchu się modlę. Bóg wie, jak się modlisz. Jeśli w duchu się modlisz, to ta gorliwość wewnętrzna znajdzie ujście. Również chociaż w paru słowach. Niech będzie tutaj dużo dobrych i budujących rozmów, bracia i siostry. W tym miejscu, gdzie Pan chce się objawiać, w Jego zborze, niech będzie rozmowa budująca. Nie jakieś plotkarstwo, nie jakieś byle gadanie o tym i o tamtym. Niech zbór tutaj buduje się, a Panu jest przyjemnie, kiedy widzi, jak dochodzi do pojednania, do zgody, do konstruktywnych wniosków, jak się ludzie umawiają na wspólną modlitwę, jak się umawiają na rozważanie Słowa Bożego, jak rozmawiają o tym, jak można pomóc temu czy tamtemu, jak pójść razem, jak podać rękę, pomodlić się należycie o kogoś. Niech tak będzie. Niech odwiedzający nas ludzie odczują tutaj atmosferę życzliwości, wzajemnej miłości, zgody, szacunku wzajemnego, pokoju Bożego. Niech nie widzą nigdy, że my się tu kłócimy, że my tutaj mamy różne zdania i tak dalej. Bracia i siostry, jesteśmy odpowiedzialni za przyjemną atmosferę niektórych miejsc. Nie wszystkich. I nie zawsze od nas to zależy, żeby było przyjemnie. Bo czasem my chcemy, żeby było przyjemnie, ale ten drugi to bez kija do niego nie można podejść, bo cię zje. Więc to nie zawsze od nas zależy. Ale jeśli od nas zależy, Biblia mówi, to powinniśmy ze wszystkimi ludźmi mieć pokój. Pokój Boży. Nie zawsze ta przyjemna atmosfera zależy od nas, ale nasze serce, co w nim jest, jak wygląda, czy jest miejscem przyjemnym dla Pana, to chyba od nas zależy, czy nie. Nasze ciało, w jakiej kondycji jest, ile tam tych wszystkich w jelitach i nazbieranych, to od nas zależy, bo to my zapakujemy, przecież nikt nam nie pakuje tego, nie? Ponad miarę. To od nas zależy, ile tych niepotrzebnych rzeczy się tam zbiera. Nasze mieszkanie, no wiadomo, czasu nie ma i tak dalej, ale no jakoś to przecież od nas zależy i czy to będzie miejsce przyjemne dla Pana, czy nie. Nasz zbór, no to już wyjątkowo od nas razem zależy. Więc niech u nas, w naszym sercu, w naszym ciele, w naszej rodzinie, w naszym domu, w naszym zborze, Panu Jezusowi będzie przyjemnie. Powstańmy do Boga.
Poselstwo też dobrze się zbiega z końcem roku, kiedy jesteśmy w przeddzień postanowień noworocznych, także słowo o porządkach jak najbardziej jest tu na miejscu. Myślmy o tym, jeszcze mamy czas po nabożeństwie nie jest chyba aż tak zimno, bo w piecach jest napalone, więc możemy jeszcze cieszyć się społecznością i rozmawiać dalej. Życzę Wam więc nam dobrych rozmów, dobrego czasu jeszcze teraz. Niech nam błogosławi Pan Bóg na rozejście. Nasze nabożeństwo jest zakończone. Amen. Amen.